ai blocchi, va in porta Cortinovis e realizza un gol straordinario. Grande giocata di Cortinovis, 2-0 Atalanta.
Palla per Esposito, Esposito controlla, calcia in diagonale, colpo da biliardo, colpo da finale.
Zalewski goes on his own. Oh, what a finish!
Buongiorno, witam was wszystkich bardzo serdecznie w czwartej odsłonie Calcio Primavera Podcast, czyli audycji o włoskiej piłce młodzieżowej. Trochę tego nie było, kłaniam się, Aleksander Bernard. No głównie też ze względu na pandemię, na tę sytuację, która obecnie jest na świecie. Zdecydowałem się wcześniej zawiesić samą audycję na czas nieokreślony do odwołania i teraz jest ten moment, żeby ponownie mówić o tej włoskiej piłce młodzieżowej. Jeżeli chodzi o jakąś regularność w kwestii tych podcastów, to daję sobie furtkę na to, jeżeli będzie się coś ciekawego działo, przede wszystkim będzie dużo się działo, to będziemy sobie właśnie co piątek mówić o tych rozgrywkach Primavery we Włoszech. Natomiast jeżeli będzie dosyć spokojnie, to będziemy, że tak to ujmę, się spotykać co dwa tygodnie właśnie w ramach tej audycji Calcio Primavera Podcast. Na ten moment jest ona dostępna wyłącznie na Spotify, natomiast nie wykluczam, że w przyszłości wystartuje z wersją wideo, ponieważ trochę tych rzeczy w samej audycji się pozmieniało. Jeżeli chodzi o tematy, które mam zamiar poruszyć w dzisiejszej odsłonie podcastu, to mówiłem co prawda o nich na Twitterze, natomiast żeby tutaj uporządkować i się do tego wszystkiego ustosunkować, na samym początku powiem o debiucie nowych rozgrywek we Włoszech, prawdopodobieństwu wystartowania kolejnych w przyszłym sezonie. Poza tym powiem o 5 takich zawodnikach U21, których warto obserwować w tym sezonie Serie A, a są to naprawdę dosyć ciekawe nazwiska, być może niektóre dosyć oczywiste, natomiast myślę, że warto na chwilę się przy nich zatrzymać i trochę o nich powiedzieć. Potem posłuchacie rozmowy mojej z Olafem Kobackim, którą przeprowadziłem wieczorem 15 października. Pogadaliśmy sobie trochę o Atalancie, ale więcej tutaj powiem zanim ta rozmowa się ukaże, bo ona jest nagrana i będziecie mogli posłuchać. Pogadaliśmy tak mniej więcej przez 14-15 minut. Poza tym powiem też o transferach Polaków, bo zarówno tych przychodzących, jak i wychodzących było dosyć dużo i myślę, że warto się przy nich też troszeczkę zatrzymać i powiedzieć, gdzie Polacy trafili, na jakich zasadach i czy to są dobre ruchy. Poza tym też powiemy trochę na temat Szymona Czyża. Z samym Szymonem Czyżem starałem się porozmawiać, natomiast ciężko było się do niego dobić, mówiąc szczerze, ale dysponuję takimi informacjami z bardzo dobrego źródła a propos jego przyszłości, a propos jego sytuacji, więc będę mógł na temat zawodnika Primavery Lazio coś więcej powiedzieć. Poza tym na sam koniec przytoczę dwie sylwetki dwóch takich zawodników U21, których nie uwzględnię w tym swoim rankingu wcześniejszym, natomiast powiem o nich nieco więcej. Są to Gianluca Frabotta z Juventusu i Matteo Lovato z Hellasu Verona. Tak więc na dobry początek rozpoczniemy od tych nowych rozgrywek we Włoszech, które pojawiły się z dniem 24 października bieżącego roku. Jest to Primavera 3, bądź jak to we Włoszech pewnie powiedzą Primavera 3. Decyzja została podjęta, aby te rozgrywki się pojawiły, przez prezesa Lega Pro Francesco Girelliego, a chociażby prezydent Gravina ten pomysł poparł. Skąd taka decyzja? Przykład Novary z bodaj poprzedniego sezonu, kiedy to pierwsza drużyna spadła z Serie B do Serie C, natomiast Primavera awansowała z Primavery 2 do Primavery 1. Była potrzeba wtedy zwiększyć liczbę rozgrywek, bo jak pewnie wiecie, jeżeli drużyna seniorska spada z Serie B do Serie C, to tak na dobrą sprawę, aby oszczędzać, to wtedy więcej tych młodych gra wtedy w rozgrywkach Serie C. I żeby uniknąć takich sytuacji, Lega Pro postanowiła właśnie rozpocząć nowe rozgrywki Primavera 3. Natomiast w przyszłym sezonie, co potwierdził już właśnie sam prezes Lega Pro, pojawi się Primavera 4. Primavera 3 zastępuje takie niezbyt znane rozgrywki, ale które pojawiały się już w ostatnich latach, które funkcjonowały w ostatnich latach Dante Beretti. I teraz, żeby się nie pomylić, ponieważ dokładnie określono, jak to ma wyglądać na przestrzeni 4 najbliższych sezonów, przynajmniej z tego komunikatu, który tutaj obecnie mam przed sobą. W sezonie 2020-2021 będą 3 ligi, Primavera 1, która zostanie zwiększona do 16 zespołów, Primavera 2 będzie posiadała 24 zespoły, natomiast Primavera 3, włączając też te zespoły Serie C, będzie miała 60 zespołów. I jeżeli chodzi o właśnie Primavera 3, to będzie właściwie to podzielone na 7 grup po 8-9 zespołów i będą oczywiście to podzielone, będzie to oczywiście podział na grupy A i B, z czego w grupie A będzie 28 zespołów, a w grupie B 32. Jeżeli chodzi o awansy do Primavery 2, to będą 4 i tyle samo będzie spadków z Primavery 2 do Primavery 3. I też jest tu jedna wzmianka a propos ograniczenia wiekowego, ponieważ w tej fazie grupowej A i B będą możliwe do wykorzystania 3 nadwyżki, 2 z ograniczeniem wiekowym i 1 bez ograniczeń wiekowych w grupowej, a w playoffach będą do wykorzystania 3 z ograniczeniem wiekowym. W sezonie 2021-2022 pojawią się rozgrywki Primavery 4 i odpowiednio te wszystkie rozgrywki Primavery 1, 2, 3 i 4 będą miały odpowiednio 16, 24 i 30 zespołów. Znaczy Primavera 3 i Primavera 4 będą miały po 30 zespołów i jeśli chodzi o Primavery 3 i 4 będą się wtedy składać z 3 grup po 10 drużyn każda. W Primaverze 2 będą 4 awanse, ale nikt nie spadnie z Primavery 2 do Primavery 3. Jeżeli chodzi o awanse z 4 do 3, to będą takie drużyny 2, które będą mogły awansować, ale nie będzie spadków z Primavery 3 do Primavery 4. O awansach w obu kategoriach będą decydować baraże. W sezonie 2022-2023 przez brak spadków Primavera 2 będzie przechodziła z systemu z 24 do 28 drużyn, natomiast Primavera 3 i Primavera 4 będą miały zmniejszoną liczbę drużyn od 30 do 28 i wtedy też te grupy będą podzielone po 14 drużyn w każdej. Również w tym sezonie będą 4 awanse z Primavery 3 do Primavery 2, ale nie będzie spadku, podczas gdy będą 2 awanse z Primavery 3 na 3 i tyle samo z Primavery 3 do 4. Również w tym przypadku o awansach będzie decydować faza playoff. W sezonie 2023-2024 Primavera 2 będzie składać się z 16 drużyn, Primavera 3 z 24 i Primavera 4 z 28. Od tego sezonu liczba awansów i spadków z jednej kategorii do drugiej będzie taka sama, to znaczy 2 awansy, 2 spadki i będzie decydować o tym mechanizm playoff i playout. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o nowe rozgrywki we Włoszech. Będzie to na pewno bardzo ciekawe, będzie dużo ciekawych drużyn do obserwowania. Choć na razie to tylko tą Primavera 1 można oglądać w Sport Italii, więc zobaczymy jak to się będzie rozwijało, czy w ogóle ten pomysł się przyjmie. Przechodzimy teraz do tych zawodników do lat 21, których warto obserwować w obecnym sezonie Serie A. Wyróżniłem sobie taką piątkę, która być może dla niektórych osób będzie dosyć oczywista, natomiast żeby wdrożyć się w nowy tryb związany z podcastami, przywołam właśnie tych 5 nazwisk. Pierwszym będzie Ebrima Kolej, który jest obecnie wypożyczony do Hellasu Verona z Atalanty. Jest to zawodnik, który może grać tak na dobrą sprawę od środka pola w górę i inspiruje się Kaką i Papu Gomezem. Ebrima Kolej też mówił, że w przypadku Kaki zawsze najpierw patrzył na to, co on robił w meczach, oglądając filmy na YouTubie, a później to sobie odtwarzał na ulicy. Był on już powoływany do reprezentacji Gambii, gdzie zadebiutował podczas Pucharu Narodów Afryki jako pierwszy piłkarz z przynajmniej tego rocznika 2000, czyli tak zwanych millennialsów. Jest to zawodnik, który ma świetne wyczucie w polu karnym, może grać na skrzydle i w sumie tak zaczynał chyba w Atalancie, ale teraz jest też rozpatrywany jako mezzala i jako trequartista. Ma dobry strzał z dystansu i myślę, że w Hellasie Verona u Iwana Juricza on może tworzyć to tridente z przodu wraz z Antoninem Barakiem i z Samuelem Di Carmine. Następny jest Riccardo Calafiori, który jest niezwykle utalentowanym lewym obrońcą. Zadebiutował w meczu z Juventusem w minionym sezonie i w sumie to po faulu na nim wtedy Roma za sprawą Diego Perottiego zdobyła bramkę z rzutu karnego. Jest to lewy obrońca, tak jak już powiedziałem, który stopniowo też łapał w tych drużynach młodzieżowych doświadczeń na środku obrony. W trójce może grać jako półlewy środkowy obrońca, natomiast Fonseca widzi go na wahadle w rywalizacji z Leonardo Spinazzolą. W sztabie młodzieżówek, z tego co pamiętam, jak gdzieś czytałem właśnie media związane z ekipą Giallorossich, pojawiały się porównania Calafioriego do Aleksandara Kolarowa. To jest zawodnik też, który potrafi znajdować te zarówno szerokie, jak i ciasne przestrzenie. Jest też dobrze wyszkolony technicznie. No myślę, że Calafiori może dostać akurat dużo szans w tym sezonie od Paulo Fonseca i nie wykluczam, że jeszcze w tym roku trochę tych minut w Serie A złapie. Kolejny zawodnik to jest wypożyczony obecnie z Atalanty do Specji Roberto Piccoli. Jest to typowa dziewiątka, zawodnik silny fizycznie, potrafiący się zestawić, który, co ważne, nie czeka tylko na piłki w polu karnym, ale potrafi się cofać do rozegrania. Jest to właśnie taki rasowy napastnik. Tak jak się często mówi o Robercie Lewandowskim, że to jest rasowy napastnik, to właśnie na tym szczeblu młodzieżowym też takim rasowym napastnikiem jest Roberto Piccoli. W zasadzie on potrafi strzelać bramki zarówno po stałych fragmentach, powiedzmy z rzutów rożnych, po akcjach 1 na 1, dośrodkowaniach z bocznych stref od skrzydłowych czy bocznych obrońców. No i to jest taki zawodnik, który, jeżeli chodzi o swój styl gry, o charakter boiskowy, wzoruje się na Duwanie Zapacie i Mario Mandzukiczu. Myślę, że w obliczu tego, że Gałabinów no, jest tym numerem jeden obecnie w Specji na środku ataku, to stopniowo, jak się ten sezon będzie rozwijał, to Piccoli będzie dostawał zdecydowanie więcej szans, więc nie wykluczam, że przynajmniej on te 5 bramek nie zdobędzie na poziomie Serie A. Kolejny zawodnik to jest Aaron Hickey. Jest to w zasadzie zawodnik, o którym pisaliśmy w przewodniku Calcio Merito w wersji cyfrowej, niedługo też się ukaże w wersji papierowej. No, jest to niezwykle utalentowany lewy obrońca, porównywany w ojczyźnie do Andrew Robertsona i Bologna wygrała o niego rywalizację z Bayernem, który chciał go wówczas umieścić w zespole U23, czy Manchesterem City. Dorastał w Hearts na samym początku, był wtedy najmłodszym zawodnikiem klubu w Pucharze Szkocji, ale też miał roczny epizod w Celticu U17. Zaczynał, co ciekawe, w Hearts jako środkowy pomocnik, natomiast w pewnym momencie trener stwierdził, że no, przetestuje go na tej lewej obronie i tam już chłopak został. No jest to obunożny zawodnik, dobrze kontrolujący piłkę, na ten moment jednak lepiej gra w ataku niż w obronie, co akurat nie dziwi, bo większość zawodników, powiedzmy, przychodzących, takich utalentowanych właśnie bocznych obrońców, lepiej się czuje właśnie w ataku niż w obronie, ale jak wiemy, Włosi są po prostu mistrzami, jeżeli chodzi o przygotowywanie właśnie w tej kwestii defensywnej, więc myślę, że Hickey poprawi się też w tym aspekcie. Jest to też piłkarz szybki, niezły technicznie, ma naprawdę dobrą wydolność, ale wydaje mi się, patrząc przynajmniej na te ostatnie spotkania w barwach Bolonii, że czasami średnio nią zarządza. Ostatni tutaj w tym zestawieniu jest Mamadou Koulibaly, obecnie piłkarz Udinese, z którym zresztą klub planuje przedłużyć umowę do czerwca 2025 roku. No, jako dzieciak uciekł tak na dobrą sprawę z Senegalu, aby grać w piłkę, pomimo chęci rodziny, w której większość była nauczycielami i chcieli, żeby właśnie w tym kierunku szedł Mamadou Koulibaly. Później mieszkał we Francji ze swoją ciocią, natomiast później zaczął, powiedzmy, szukać szczęścia na własną rękę i trafił do Livorno, w zasadzie wpadając w oczy jednemu skautowi, gdzieś na plaży grając po prostu sobie w piłkę, więc to też jest niezwykle ciekawa i inspirująca historia. Pescarzy, kiedy tam grał na wypożyczeniu, trafił do rodziny zastępczej, a swoją grą obecnie, jeżeli miałbym szukać takiego jednego zawodnika, to stara się przypominać Paula Pogbę, więc to też jest taki zawodnik dosyć utalentowany, mający duże perspektywy na przyszłość. No i teraz, tak jak już zapowiadałem wcześniej, rozmowa z Olafem Kobackim, z którym rozmawiałem właśnie wieczorem 15 października. Pogadaliśmy tak na dobrą sprawę o tym, co się obecnie dzieje na świecie, jak sobie radzą z pandemią w Bergamo, jak to wygląda, jeżeli chodzi o testy właśnie na obecność COVID-u w Atalancie. No, też opowiedział o dwóch zawodnikach, którzy wpadli mu w oko w pierwszym zespole. Powiedziałem, żeby nie mówił Papu Gomez i Josip Iličić, bo to wiadomo za proste, więc są ciekawe nazwiska, myślę, że też warto posłuchać. Pogadaliśmy też o reprezentacji Polski U17, ale to tak dosyć krótko, bo jeśli byście się przyjrzeli na składy, na powołanych piłkarzy właśnie, czy to na Puchar Syrenki, czy Nordic Cup, to poza właśnie Olafem Kobackim był chociażby Michał Karbownik, Bartosz Białek, czy Mateusz Bogusz, więc są to zawodnicy, którzy obecnie no, zbierają te piłkarskie szlify na poziomie seniorskim. No i też będzie o Lechu Poznań, bo trzeba przyznać, że ten rocznik 2001, gdzie był Szymon Czyż, Wiktor Pleśnierowicz czy Łukasz Bejgier, był naprawdę konkretny i zdarzało się, że nawet pytali kibice Lecha, co tak na dobrą sprawę się stało, że się popsuło. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do odsłuchania nieco dłuższej rozmowy z Olafem Kobackim. Cześć Olaf, na samym początku chciałbym zapytać o tą sytuację na świecie, która, jak wiadomo, obecnie wygląda tak, jak wygląda.
Jak wygląda sytuacja z koronawirusem w Bergamo? Jakie są obostrzenia w tym mieście i jak generalnie ta sytuacja wygląda? Jak Włosi radzą sobie z pandemią?
Cześć Olek. Aktualnie wszyscy muszą chodzić w maseczkach. Nie możemy się gromadzić i z tego co widzę, to większość ludzi tego przestrzega i uważam, że właśnie z tego powodu jest mniej napięta sytuacja we Włoszech w porównaniu do tego, co było wcześniej, na przykład w marcu.
A jak to wygląda w klubie? Przynajmniej z tego punktu, jeżeli chodzi o sektor młodzieżowy, czyli tam drużyny do lat 18, do lat 19, wszyscy przestrzegają tego reżimu sanitarnego i jak regularnie są robione testy na obecność koronawirusa?
Codziennie przed wejściem do centrum treningowego mamy mierzoną temperaturę. Tam musimy wpisać się na taką listę, kiedy wchodzimy i wychodzimy. A raczej wszyscy, no tam, jeśli chodzi o korytarze i tak dalej, to wszyscy chodzimy w maseczkach, tylko tam w trakcie treningu chodzimy bez maseczek. No i staramy się jak mniej wychodzić z domu, tam, żeby tam nie chodzić i nie szaleć się tam po ulicach, tylko jednak jak mamy czas wolny, to raczej go spędzać w domu i tak pilnować się, bo jednak jak jedna osoba jest zakażona, to potem jest problem dla całej drużyny, więc staramy się tego przestrzegać.
W jednym z wywiadów w marcu mówiłeś, że chłopaki z klubu przekazywali ci, że muszą mieć specjalne pozwolenie na wyjście do sklepu czy też na jakiś biegowy trening, i wtedy policja karała mandatami w wysokości 200 euro. Jak to wygląda teraz?
No tak, były te zakazy i były te mandaty, nie można było wychodzić. To było w tej sytuacji tam w marcu, kiedy była taka najgorsza fala epidemii we Włoszech, tej początkowej. Oczywiście teraz się nawróciło, ale moim zdaniem teraz są bardziej przygotowani niż w tamtym okresie. Testy mamy w poniedziałki i w czwartki, co tydzień. I tam mamy raz, mamy badaną krew, a czasem po prostu mamy te takie, nie wiem jak to się po polsku nazywa, takie tamponki, nie? Do nosa i do ust. I to też jest właśnie 2 razy w tygodniu. Żebyśmy mieli w poniedziałek, to jest taki, żeby badanie, czy można trenować cały tydzień, a w czwartek to jest, czy można grać w weekend.
Przechodząc już do bardziej przyziemnych rzeczy, bardziej przyjemnych, zacząłeś niedawno czwarty sezon na włoskich boiskach w barwach Atalanty, jesteś w Bergamo już generalnie 3 lata. Jakie były twoje początki w kwestii adaptacji w nowym otoczeniu? Jak na to patrzysz po czasie? Bo pewnie też się trochę zmieniło. No jakby nie patrzeć, zaczynałeś w Bergamo w zasadzie w miejscu, gdzie tak na dobrą sprawę nikogo nie znałeś. Jak to wyglądało?
Największym problemem na początku to oczywiście była bariera językowa. Potrafiłem się oczywiście tam porozumiewać po angielsku w jakimś tam stopniu, ale no jednak wymagali ode mnie włoskiego, na co dali mi czas oczywiście. Tam na początku, jak przyjechałem, to nawet chodziłem przez 2 miesiące do włoskiej szkoły, tam ze względu przepisowych. I tak powoli uczyłem się tego języka i zacząłem poznać chłopaków i tak też mi pomogli się zaklimatyzować w drużynie. Jednak teraz z tymi chłopakami, co jestem w drużynie, to znam ich też od tych 3 lat, 3, 2 lat, bo niektórzy są też tutaj nowi. Ale jednak to jest taka nasza zgrana paczka, więc czuję się już dobrze tutaj, jak można powiedzieć, że jak w domu.
Aczkolwiek pewnie było tak, że na samym początku odliczałeś te dni do momentu, kiedy cię w bursie odwiedzi, czy to agent, czy to rodzina, czy też dziewczyna. No zakładam, że tak było.
Po części się zgodzę. Ale też po części nie, bo nie było tak, że wyczekiwałem na przyjazd rodziców. Moim zdaniem byłem przygotowany na ten wyjazd mentalnie. Wiedziałem, na co się pisze, ale no oczywiście zawsze się czekało, aż przyjedzie mama, tata, bo no ktoś z rodziny, tam agent, no to jest zawsze taka osoba, która cię wspiera. Ale nie było tak, że odliczałem dni. Raczej po prostu robiłem swoją robotę i czas po prostu sami zlatywał, aż ktoś przyjeżdżał z rodziny.
Latem 2017 roku odszedłeś z Lecha Poznań, konkretnie to z Akademii. Pamiętam, jak mi mówiłeś, że nie dostawałeś okazji w centralnej lidze juniorów, ale też nie było, że tak to ujmę, perspektyw na to, że dostałbyś szansę w pierwszym zespole. Po czasie uznajesz odejście z Lecha jako dobrą decyzję. Jakby nie patrzeć, ta drużyna, która wtedy była w twoim roczniku w Akademii Lecha, no to chociażby Szymon Czyż gra teraz w Lazio, Wiktor Pleśnierowicz ostatnio grał w Romie, teraz występuje w Miedzi Legnica, a w Manchester United stopniowo przebija się Łukasz Bejger. Wtedy bardziej na wyjazd nalegali rodzice, czy ty bardziej byłeś bardziej chętny na wyjazd zagraniczny?
Decyzja o wyjeździe była wyłącznie moją decyzją. Rodzice powiedzieli, że mogę zadecydować i że będą mnie wspierać w tym, co wybiorę. Wybrałem Atalantę, ponieważ no, jest to najlepsza akademia we Włoszech, moim zdaniem i zdaniem wielu innych ludzi. Perspektywa rozwoju jest tutaj bardzo duża. Myślę, że decyzja była jak najbardziej słuszna. Jeśli widzę swój postęp, jeśli chodzi o takie założenia techniczno-taktyczne, no jestem lepszym zawodnikiem na pewno niż byłem 3 lata temu. Myślę, że nie byłbym tak dobry, jeśli bym został, ale to jest oczywiście moja opinia. Mam bardzo duży sentyment do Lecha, jednak to jest jedyny klub w Polsce, w jakim grałem. Zawsze będę wracał ciepłymi słowami do czasu, w którym tam spędziłem.
Wspominasz o tym, że w Bergamo perspektywa rozwoju jest dosyć duża i też zauważasz postęp u siebie pod względem technicznym, jak i taktycznym. No i związana jest z tym jedna kwestia, ponieważ twój kontrakt z Atalantą wygasa z końcem tego sezonu i tak na dobrą sprawę to jest twój ostatni sezon, twoje ostatnie przetarcie przed grą w rozgrywkach seniorskich. Jak wygląda sytuacja kontraktowa? Czy Atalanta chce twojego pozostania, czy zaczęły się jakieś rozmowy z Atalantą w kwestii przedłużenia?
Coś wspominali na temat przedłużenia kontraktu, ale jeszcze nie mogę nic za bardzo powiedzieć. To wszystko się wyjaśni w najbliższym czasie, tyle mogę powiedzieć.
A czy w przeciągu tych 3 lat, prawie że 4 sezonów, pojawiały się oferty wypożyczenia z jakichś konkretnych lig?
Nawet nie czekałem na oferty. Skupiam się na grze w Atalancie. Teraz chcę tutaj wykonać jak najlepszą robotę i na tym się skupiam. W przeszłości było tak samo. To nic się nie zmieniło. Cały czas chcę walczyć o pierwszą jedenastkę i pokazywać się jak najlepiej na boisku i do tego strzelać bramki.
Atalanta, tak jak wiele klubów we Włoszech, często zaprasza tych piłkarzy najbardziej utalentowanych ze swoich sektorów młodzieżowych do tego, aby trenować z pierwszym zespołem. No i wielu młodych piłkarzy Atalanty, przynajmniej z tego, co mi się udało zauważyć, kiedy dostaje możliwość trenowania z pierwszym zespołem, mówi, że największe wrażenie na nim robi Papu Gomez i Josip Iličić. Tu pytanie do ciebie, czy ty zwróciłeś uwagę na jakiegoś mniej oczywistego zawodnika w pierwszym zespole i powiedziałeś, że no on robi wrażenie?
Ostatnio mieliśmy zagrać 2 sparingi z pierwszą drużyną z powodu tego, że tam powyjeżdżali chłopaki na kadrę i tak dalej. I bardzo dobre wrażenie na mnie zrobił Toloi. Miałem tam przyjemność z nim trochę pograć, ponieważ no, ja z przodu, Toloi na obronie i bardzo solidny zawodnik, szybki i taki nieustępliwy. Ogólnie byłem pod wrażeniem, bo wcześniej go tak nie widziałem dokładnie, nie miałem takiej okazji, żeby się mu przyjrzeć, a zrobił na mnie takie dobre wrażenie, ciężki obrońca do przejścia. No i jeszcze tam, no i Iličić oczywiście też robił dobre wrażenie, no ale to już tam klasyka, ale tam ten nowy chłopak, znaczy ten nowy zawodnik Lammers, o ile się nie mylę, też bardzo dobry zawodnik, mega uzdolniony technicznie i ma taki luz na boisku, więc też można go tak pochwalić, ja go pochwalę, jeśli to coś znaczy. I no i tyle. Więc to więcej tak ogólnie, no, pierwsza drużyna teraz Atalanty to jest jednak no, czołówka moim zdaniem Serie A, więc ogólnie klasa wszystkich zawodników poszła w górę i to widać gołym okiem, jeśli ktoś przyjdzie na trening albo obejrzy jakiś mecz, to widać po prostu, że Atalanta to jest teraz taka topka we Włoszech.
W młodzieżówkach Atalanty, w zespole U18, U19 miałeś okazję grać z wieloma bardzo uzdolnionymi zawodnikami. Kiedyś mi opowiadałeś o Amadzie Traore, który jest naprawdę utalentowanym piłkarzem i teraz przyniesie się zimą do Manchester United. Ale wcześniej grałeś też chociażby w jednym zespole z Chalebem Okolim, Alessandro Cortinovisem, Roberto Piccolim, który został zresztą ostatnio wypożyczony do Specji, Ebrimą Kolejem czy Raulem Bellanową. Kto robił na tobie największe wrażenie piłkarskie i komu wróżysz udaną przyszłość? Kto może się stać gwiazdą Serie A i powiedzmy pójść drogą Kulusewskiego, to znaczy zostać wypożyczony do jednego klubu słabszego w Serie A i się wybić na powiedzmy właśnie poziom Juventusu?
Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo u nas w drużynie jest bardzo dużo uzdolnionych zawodników. Mogę taką anegdotkę dodać, że jak tam znajomy rozmawiał z Dejanem Kulusewskim, to on sam czasem nie może uwierzyć, że teraz gra i trenuje z Cristiano Ronaldo. Rok temu jadł z nami obiady w internacie, a dzisiaj gra z Ronaldo, z innymi gwiazdami, które są w Juventusie. Więc ciężko określić. Amad Traoré to też jest bardzo duży talent i myślę, że chłopak zrobi ogromną karierę. Już można powiedzieć, że zrobił karierę, ale jeszcze dajmy mu chwilę, żeby pokazał, co umie na boisku i tak dalej. Piccoli, też bardzo dobry zawodnik, taki typowy napastnik, strzela dużo bramek i tak dalej. Jeszcze Kale Pokoli, aktualnie jest na wypożyczeniu w Spal, też taki solidny obrońca, bardzo wysoki, szybki. Myślę, że chłopak też może zrobić dobrą karierę. I tak w sumie mógłbym wymieniać bez końca, bo naprawdę ekipa była tutaj niezła. Wystarczy pomyśleć, że dwóch zawodników z tej drużyny, jeden jest w Manchesterze, drugi w Juventusie, a reszta i tak gra na wypożyczeniach w Serie A, no to jednak coś znaczy, że jest dość wysoki poziom nawet jeśli chodzi o młodzieżówkę w Atalancie, w U19, jeśli chodzi o Primavera.
Kiedy rozmawialiśmy jakiś czas temu, to mówiłeś, że zanim Musa Baro nie przeniósł się do pierwszego zespołu Atalanty, zanim nie zaczął działać z Gianpiero Gasperinim, to w zasadzie chyba miałeś z nim najlepszy kontakt. Obecnie z kim masz najlepsze relacje w drużynie?
Też trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo raczej tak się zadaję ze wszystkimi chłopakami. Z Lukasem Worlickim mam bardzo dobry kontakt. Aktualnie chłopak jest z Czech, więc sobie tam rozmawiałem po angielsku, trochę po włosku. Tam chłopaki z 2001 rocznika, którzy zostali w zespole, to też tam trzymają się wszyscy razem, ale raczej nie mam kogoś takiego, z kim zadaję się cały czas. Raczej jesteśmy taką bardziej zgraną ekipą i wszyscy razem spędzamy czas i przebywamy razem w szatni, chwilę tam poza nią i tak dalej.
Tak jeszcze, żeby uporządkować. Obecnie grasz na lewym skrzydle, na lewej pomocy, ale też zdarzało ci się kilkanaście spotkań ostatnio, może nie jeden po drugim, ale ogólnie w rozrachunku tym powiedzmy trzyletnim, zagrać na dziewiątce. W przyszłości widzisz się właśnie na stałe jako ten lewy skrzydłowy, czy też może to trochę będzie ewoluowało w powiedzmy klasyczną dziewiątkę?
Moją klasyczną pozycją jest dziewiątka. Na lewym skrzydle już się nie pojawiam. Ostatnie mecze w Primaverze zaczynałem wszystkie na pozycji numer 9, ale też dobrze się czuję na prawym skrzydle i docelowo będę chciał grać jako druga dziewiątka lub taki właśnie skrzydłowy, bo jednak warunki fizyczne nie są takie, jakie są wymagane od dziewiątki. Lepiej bym się czuł właśnie jako druga dziewiątka lub skrzydłowy. Na dziewięć i na prawym skrzydle się najlepiej czuję.
Tak na sam koniec jeszcze chciałbym zahaczyć o wątek reprezentacyjny w kontekście kadr młodzieżowych. Sprawdzając kadry z chociażby Pucharu Syrenki czy Nordic Cup, rzuciło mi się w oko, że grałeś chociażby z Michałem Karbownikiem, Mateuszem Boguszem, Bartoszem Białkiem, czy chociażby wspomnianymi wcześniej Szymonem Czyżem i Wiktorem Pleśnierowiczem. No pojawił się chociażby też Rafał Urbański, który ostatnio tak trochę zniknął z radarów, bo ostatnio grał w Avellino. Powiedz, jak wspominasz te treningi, tą grę chociażby właśnie z Michałem Karbownikiem, który ostatnio zadebiutował w reprezentacji Polski. Też jestem ciekaw, co powiesz o Bartoszu Białku, bo to też jest dosyć utalentowany piłkarz, taka przyszła dziewiątka reprezentacji Polski.
Oczywiście na wstępie powiem, że bardzo się z tego cieszę, że im tak się powodzi, idą tak do przodu. Każdy chciał zadebiutować w pierwszej reprezentacji, jak tam jeździliśmy i Michałowi się to udało. Można być tylko z tego dumnym, że grało się z takimi zawodnikami. Mam nadzieję, że nie ostatni raz. Wyróżniali się chłopaki. Tam większość osób się wyróżniała, bo jednak nie bez przypadku się gra w młodzieżowej kadrze i to widać. Tak samo jak jest Moder z Lecha, też gra w młodzieżowej reprezentacji, więc chłopaki się tam też nie znaleźli z przypadku. Mają umiejętności. Życzę im jak najlepiej. Oczywiście. Też widziałem, że Mateusz Bogusz chyba gdzieś do Hiszpanii na wypożyczenie, o ile się nie mylę. Więc też ciekawy kierunek. No i też Bartek Białek to też wystrzelił. Nie znam tak Bartka aż tak dobrze, nie widzieliśmy się aż tyle razy, ale no, ma właśnie taką posturę właśnie takiego drugiego Lewandowskiego, jest taki wyższy, silniejszy zawodnik, więc też mam nadzieję, że powalczy tam o grę w Wolfsburgu i nastrzela trochę bramek w Bundeslidze.
Także jak mogliście sami usłyszeć, naprawdę bardzo o ciekawych rzeczach mówił Olaf Kobacki. Mam nadzieję, że to nie pierwszy i nie ostatni raz, kiedy właśnie w podcaście będzie można go usłyszeć. Naprawdę fajnie mi się z nim rozmawiało. Myślę, że wam też odbiorze to za bardzo nie przeszkodziło. Także teraz, żeby utrzymać ten polski wątek, przejdę do transferów Polaków. Transferów w większości, tak na dobrą sprawę, chyba definitywnych. ale też zdarzały się wypożyczenia, zdarzały się rozwiązanie kontraktów z byłymi klubami i angaż w nowym klubie, więc przejdę teraz pokrótce do omówienia tych transferów, ale dosyć króciutko. Dorian Ciężkowski rozwiązał kontrakt z Hellasem Verona i według tego, co podają media związane właśnie z Hellasem czy z jego nowym klubem Taranto FC, polski goalkeeper podpisał umowę roczną z opcją przedłużenia po osiągnięciu pewnych warunków. Tu też nie chcę mówić, jakie to są warunki, bo ja się dowiedziałem, jakie to są warunki. Natomiast nie wiem, czy by sobie klub życzył, czy by sobie zawodnik życzył tego, żebym powiedział, czego tak na dobrą sprawę zależy, czy ta umowa zostanie przedłużona. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o Doriana Ciężkowskiego. Dalej, trochę transferów związanych z Ferrarą. Adam Stefański został wypożyczony ze Spal do ASD Sorrento, grającego na poziomie Serie D. Jest to wypożyczenie bez opcji wykupu i Adam ma tam grać w pierwszym zespole. Także to też będzie opcja na złapanie tej ogłady doświadczenia na poziomie seniorskim. Gracjan Szyszka został wypożyczony ze Spal do Cosenzy, klubu grającego przynajmniej, jeżeli chodzi o zespół seniorski, na poziomie Serie B. Natomiast Gracjan ma tam grać w Primaverze 2B i jest to wypożyczenie bez opcji wykupu. Następnie mamy Tomasza Woźniaka, który dołączył z Genoi do Spal na zasadzie rocznej umowy z opcją przedłużenia o 2 lata i Tomek ma tam walczyć o skład w Primaverze z Cesare Galeottim, bardzo utalentowanym włoskim goalkeeperem, ale myślę, że Tomek sobie poradzi. Poza tym, że Spal właśnie chciał pozyskać Polaka, były też oferty czy też zainteresowań ze strony Brescia, o której szerzej pisałem na swoim prywatnym koncie, jakie tam właściwie warunki były proponowane. Poza tym było też zainteresowanie Ascoli czy Burnley. Następnie jest dosyć ciekawy zawodnik, Bartłomiej Maliszewski, który przeniósł się z Jagiellonii Białystok do Parmy i podpisał z nią 3-letni kontrakt. Parma według nieoficjalnych doniesień miała zapłacić Jadze za tego utalentowanego bramkarza 500 tysięcy euro, natomiast w bonusach po spełnieniu pewnych warunków ekipa z Białegostoku miałaby otrzymać kolejne 500 tysięcy euro. Bartek ma grać w drużynie do lat 17. Szymon Matysiak został wypożyczony z opcją wykupu z Torino do Livorno. Goalkeeper ma tam grać w jedynce i w Primaverze. Wcześniej parę dni przebywał na obozie ze Sieną, którą prowadzi Alberto Gilardino, więc to też będzie okazja dla Szymona Matysiaka, żeby złapać odrobinę doświadczenia, odrobinę ogłady na poziomie seniorskim. Mateusz Antonowicz przeniósł się na zasadzie wypożyczenia do klubu Serie D Mezzolari Calcio Spadowy i stoper ma tam grać w pierwszym zespole. Pierwszy mecz co prawda przesiedział na ławce rezerwowych, ale myślę, że to są złe miłego początki. Następnie jest Oskar Klessa, środkowy obrońca, który przeniósł się z fazy Szczecin do Spal na zasadzie transferu definitywnego i ma tam grać w zespole U17. Bartosz Markiewicz przeniósł się z Sassuolo do Ascoli na zasadzie transferu definitywnego i stoper ma tam grać zarówno w Primaverze, jak i w zespole U18. Chyba w Coppa Italia nawet z trochę minut właśnie Bartek złapał, więc będzie łapał to doświadczenie i w zespole U18 i w zespole U19. Damian Maksymowicz został wypożyczony bez opcji wykupu bodaj ze Spal do Desenzano Calviny, to jest bodaj zespół na poziomie Serie D i Polak ma być tam członkiem pierwszego zespołu. Jeżeli chodzi o inne transfery wychodzące, to jest chociażby Kamil Bielikow, który rozwiązał umowę z Ascoli i podpisał 3-letni kontrakt w Polsce z Zagłębiem Lubin. Szymon Emche przeniósł się też na stałe do Polski z Cremonese do Chojniczanki Chojnice i podpisał z klubem drugoligowym kontrakt 2-letni z opcją przedłużenia o dodatkowy sezon. I na sam koniec, jeżeli chodzi o te transfery Polaków, jest Maciej Mas, który został wykupiony z UKS-u SMS-u Łódź przez Jagiellonię Białystok. Maciek podpisał kontrakt 3-letni z opcją przedłużenia o dodatkowy sezon. Obecnie jest wypożyczony do GKS-u Bełchatów. I tu, co ciekawe, też o tym mówiłem, w zasadzie pisałem na Twitterze właśnie Calcio Primavera, że Cagliari nie skorzystał z opcji wykupu, która im przysługiwała do 30 czerwca. Także teraz opowiem o Szymonie Czyżu. Jeden z widzów prosił o to, abym opowiedział, jaka jest w ogóle sytuacja Szymona Czyża obecnie. Przedstawię to, czego zdołałem się dowiedzieć z bardzo dobrego źródła i powiem pokrótce, jak ta sytuacja wygląda. Szymon często trenuje z pierwszym zespołem lub gra w sparingach wewnętrznych, gdzie pierwszy zespół gra właśnie z Primaveru, szczególnie w momencie, kiedy większość zawodników rozjeżdża się na reprezentację. To akurat nie jest nic dziwnego. Umowa Szymona jest do 30 czerwca 2021 roku, więc to jest ostatni sezon, jeżeli chodzi o... przynajmniej to, co ma na kontrakcie. Lazio póki co jeszcze nie rozmawia o ewentualnym przedłużeniu i raczej w tym momencie się nie będą z tym spieszyć. Spokojnie, pewnie te rozmowy zaczną się bliżej stycznia, tak myślę. W lecie pojawiło się parę zapytań z jednego klubu Serie B i pojawiły się też konkrety z klubów ekstraklasowych, czy też z pierwszej ligi, więc to jest akurat dosyć ciekawa kwestia. Lazio akurat wpuszczać Szymona nie chciało za frytki i dawało cenę zazwyczaj zaporową. W zimie, co ważne, też raczej nic się nie wydarzy, bo jest, jak wiemy, Liga Mistrzów, zarówno ta młodzieżowa, jak i seniorska, do której Szymon Czyż został zarejestrowany z numerem 53. Jest też Primavera, jest też pierwszy zespół potencjalnie w przyszłości, więc myślę, że możemy być o Szymona spokojni. Jeżeli będą pojawiać się jakieś informacje a propos tego, że zaczęły się rozmowy, czy udało się dogadać, to oczywiście będę o tym informował u siebie w podcaście, czy też w mediach społecznościowych. Myślę, że jeżeli Szymon Czyż przedłuży kontrakt z Lazio, to spokojnie już na niego będą mieli pomysł w klubie, czy to jakieś wypożyczenie właśnie do Salernitany, powiedzmy na poziom Serie B, czy coś w ten deseń. Myślę, że możemy być spokojni właśnie o przyszłość byłego zawodnika Lecha Poznań. Zatem teraz na sam koniec parę słów na temat dwóch piłkarzy do lat 21, którzy grają na poziomie Serie A, którzy dostają szansę na poziomie Serie A, ale postaram się o nich powiedzieć nieco więcej niż w przypadku tej wcześniej wymienionej piątki. I zacznę tutaj od Matteo Lovato, który jest wychowankiem Padowy i grał z nią na poziomie Serie C, co też ważne. On na samym początku zaczynał jako środkowy napastnik i trochę tak, powiedzmy, w stylu Przemysława Pitrego z Górnika Łęczna został cofnięty na środek obrony, aczkolwiek chyba ten proces zaczął się w Genui, a nie w Padowie, więc można powiedzieć, że Genoa, przynajmniej te młodzieżowe zespoły Gryfonów, wyświadczyły Matteo Lovato przysługę. Ma to być taki właśnie następca w Hellasie Marasza Kumbulli, z którym wiele meczów w młodzieżówkach właśnie Matteo grał. Sam Lovato mówi, że cieszy się z tego powodu, że udało się Maraszowi dołączyć do wielkiego klubu i że na to zasługuje i ma nadzieję, że pójdzie jego śladami, bo tą ścieżkę, którą obrał właśnie Marasz Kumbulla, planuje Lovato kroczyć. Jego pozycja w formacji z trójką środkowych obrońców to jest ten półprawy, natomiast Matteo Lovato też bardzo szybko się uczy, przewiduje większość zagrań na boisku, jest naprawdę inteligentny, co ważne też szybki, co prawda warunki fizyczne jeszcze tam można nieco poprawić, ale co ważne potrafi też wyprowadzać piłkę, więc na pewno będzie to z korzyścią dla Matteo Lovato, niewykluczone, że po tym sezonie, jeżeli zagra naprawdę dobre zawody, będzie grał w większości tych spotkań Serie A, to niewykluczone, że pójdzie właśnie drogą Marasza Kumbulli. Bardzo bym mu zresztą tego życzył. No i na sam koniec zawodnik, którego prawdopodobnie większość kibiców, kiedy zobaczyła skład Juventusu z Sampdorią, w ogóle nie kojarzyło. Pewnie uważali go za jakiegoś randoma po prostu, ale w obliczu tego, że Mattia Destriu miał tam pewne problemy, tak samo Alessandro, a Luca Pellegrini tak na dobrą sprawę nie przekonał Andrei Pirlo i był bliski wtedy wypożyczenia do Genoi. No i Pirlo wtedy postawił na Gianluca Frabotte. I kto to w zasadzie jest? Zakładam, że dla 90% z osób odsłuchujących ten podcast w momencie meczu z Juventusu z Sampdorią był to kompletny gal anonim. No jest to zawodnik, który został sprowadzony przed poprzednim sezonem z Primavery Bologna za 2,6 miliona euro z myślą o grze w zespole U23 Juventusu prowadzonego wówczas przez Fabio Pecchie. Co ważne, też Frabotta dostał szansę od Maurizio Sarriego w Serie A w meczu z Romą 1 sierpnia, więc mecz z Sampdorią nie był dla niego debiutem na tym poziomie rozgrywkowym. To jest lewy obrońca ze świetnym ciągiem na bramkę, dynamiką, bardzo dobrą lewą nogą, ale też może on się sprawdzić na drugiej stronie defensywy i myślę, że w nieco lepszym stopniu w nieco lepszym skutku niż to, jak czasem wyglądał chociażby Michał Karbownik w Legii Warszawa, kiedy grał na prawej stronie defensywy. Niemniej to jest też dobry zawodnik na wahadło, ale tak jak to było w przypadku chociażby Hikeya, sporo jest w obronie do poprawy, ale z przodu jest naprawdę bardzo dobrze, o czym się przekonał chociażby właśnie Bartosz Bereszyński w meczu Sampdoria-Juventus. Po regularnej grze dla ekipy U17, U18 czy U19 Bologni, Frabotta był wypożyczony do Renate i Pordenone i z tym drugim klubem zanotował historyczny awans do Serie B, a sam Juventus planuje na dniach przedłużyć z nim kontrakt do 30 czerwca 2025 roku i póki co propozycja roczna, jeżeli chodzi o kontrakt, to od 80 do 200 tysięcy euro, więc to nie jest jakaś duża liczba. Jeżeli chodzi o oceny tych dwóch zawodników, czy oni mają szansę stać się czołowymi postaciami w obecnych klubach w Serie A, Matteo Lovato na pewno bardziej niż Gianluca Frabotta. Mam takie obawy, że Frabotta po tym sezonie, jeżeli Juventus znajdzie jakiegoś konkretnego lewego obrońcę, to odda po prostu Frabottę do innego klubu Serie A, byle tylko plus Valencia i wszystko w księgach się zgadzało. Także jest to tyle, jeżeli chodzi o czwartą odsłonę Calcio Primavera Podcast. Bardzo Wam dziękuję za odsłuchanie. Mam nadzieję, że to też nieco lepiej wygląda. Jak zauważyliście, pojawił się wywiad, pojawiły się wszelakie pisy właśnie tych piłkarzy do lat 21. Na pewno z rozwojem tego sezonu będę informował w kwestii rozegranych meczów, ale też oceny właśnie tych spotkań. Przynajmniej w większości Polaków, którzy czy to zmienili kluby, czy grają obecnie w swoich klubach, jak powiedzmy Patryk Peda czy Jakub Iskra. Dlatego też będzie parę tych stałych punktów właśnie w tym podcaście, natomiast nie będę się zamykał na jakieś dodatkowe tematy. Jeżeli będziecie mieli akurat temat, który chcielibyście usłyszeć, który chcielibyście, żebym poruszył, to w mediach społecznościowych jak najbardziej możecie dawać znać. Ja Wam zatem bardzo dziękuję za odsłuchanie, dziękuję wszystkim, którzy zainteresowali się tym tematem, może mimo tego, że Primavera dla nich wcześniej to była powiedzmy jakaś czarna magia, także pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, do usłyszenia w kolejnych audycjach, ciao!